Witam Państwa, kłania się Wiesław Filip. Proszę Państwa, jestem teraz w CIA w Sputniku, w rosyjskim Sputniku i mogę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Czy tą samą niestety od dłuższego czasu mówię. Niestety, użyłem z premedytacją tego słowa niestety. Sputnik jest ileś tam razy lepszy, mądrzejszy, sprytniejszy, inteligentniejszy niż te całe Defense 24. Jest mi bardzo przykro, ale tak to wygląda. Przed chwilą miałem okazję nagrać dla Państwa materiał z Defense 24, a teraz nagrywam właśnie Sputnika i sami Państwo porównacie. A artykuł jest z 28 października. Arytmetyka apokalipsy. Ile istnień może pochłonąć arsenał jądrowy KRLD? Będę komentował w czasie czytania. Każda próba Stanów Zjednoczonych, to jest lead, każda próba Stanów Zjednoczonych rozwiązania swoich sporów z KRLD drogą wojenną to decyzja katastrofalna, której skutki mogą okazać się fatalne dla regionu i bardzo trudne dla całego świata, uważa amerykański naukowiec Michael Zagórek, pracownik Instytutu Stanów Zjednoczonych i Korei przy Uniwersytecie imienia Johna Hopkinsa. Wielokrotnie, znaczy właśnie przy tym instytucie tego uniwersytetu działa ten portal North 78. I teraz cytuję. Ekspert tenże, pan Michael Zagórek, ciekaw jestem, skąd on się wywodzi, z którego regionu Polski. Ekspert policzył, że od 2011 roku Korea Północna przeprowadziła 98 testowych startów rakiet balistycznych. Z czasem stały się one doskonalsze, pewniejsze o dalszym zasięgu. Kulminacją były dwie próby rakiet międzykontynentalnych w dniach 4 i 28 lipca tego roku. Gorąca faza konfliktu może zacząć się po dowolnej z kolejnych prób jądrowych Korei Północnej. Zdaniem badacza, aby sprawdzić niszczącą moc nowej broni, Pyongyang może się zdecydować na kolejną, na próbę eksplozji w wodzie lub w powietrzu z transmisją tego zdarzenia w państwowej telewizji. Innym możliwym wariantem eskalacji wydarzeń może być testowy start kolejnej północno-koreańskiej rakiety, której bloki szkoleniowo-bojowe upadną zbyt blisko wyspy Guam, gdzie mieszczą się amerykańskie bazy wojskowe. W takim przypadku, zdaniem Zagórka, USA nie będą zwlekać. No i właśnie, i to może na chwileczkę się wstrzymam z cytowaniem dalej, albowiem nie rozumiem takiego sposobu myślenia, że kolejna próba w powietrzu lub w wodzie, myślę, że w powietrzu to jest bardzo mało prawdopodobne, ale na wodzie, chociaż może w powietrzu w jakimś zupełnie pustym zakątku Pacyfiku, to może się zdarzyć. Ale nie rozumiem, dlaczego taka próba miałaby za sobą pociągać reakcję Stanów Zjednoczonych. Wojskową, oczywiście. Zupełnie tego nie rozumiem. A jeszcze mniej rozumiem, że jakieś elementy tej rakiety północno-koreańskiej upadną zbyt blisko wyspy Guam. To powiedzcie mi, wytłumaczcie mi Państwo rzecz następującą. Co to znaczy zbyt blisko? Co to znaczy blisko? Co to znaczy wystarczająco blisko? Co to jest zbyt blisko? Bo jakoś dla mnie to nie jest czytelne. No, ale ten naukowiec, a w cudzysłowie zdecydowany, pisze, co następuje. Najbardziej powściągliwą odpowiedzią wojskową może być przechwycenie rakiety w jej końcowym, na jej odcinku końcowym siłami systemu obrony przeciwrakietowej, uważa naukowiec. Znacznie poważniejsze kroki to atak poligonów rakietowych, placów startowych, regionów rozmieszczenia ruchomych wyrzutni. Nie wiem, kto to miałby zrobić. Koreańczycy mieliby zaatakować jakieś poligony rakietowe, place startowe? Czy ten facet się na rozumie pomienił? No, ale jacy Amerykanie, tacy naukowcy. Dobrze. I teraz kolejny wariant. Atak broni precyzyjnej na Pjongjang w celu likwidacji, fizycznej likwidacji Kim Jong-una, cytuję, i jego najbliższego otoczenia. To najbardziej niebezpieczny scenariusz. On z pewnością sprowokuje KLD do uderzenia odwetowego. Zdaniem Zagórka w tym wypadku, dynastia Kim nie powstrzyma ten fakt, że na miejscu ich państwa wkrótce pozostanie radioaktywna pustynia. I proszę poczekać chwileczkę. A ten facet nie pisze, ten cały Zagórek nie pisze o tym, że w takim przypadku Korea Północna zostanie zaatakowana pociskami jądrowymi, amerykańskimi pociskami jądrowymi. Nie. Bo mówi tylko, że na miejscu ich państwa powstanie radioaktywna pustynia. Dobra? Rozumiecie Państwo tą różnicę? Tą gigantyczną różnicę? Dobrze. I teraz arsenał jądrowy KRLD jest zbyt mały do przeprowadzenia wybiórczych ataków na amerykańskie bazy, miejsca skupienia wojsk, fabryki obronne czy lotniska. Zatem Pjongjang nie da rady zniszczyć kompleksu wojskowego. Jedyne, co mu pozostanie, zdaniem Zagórka, zaatakować gęsto zaludnione miasta, aby zabrać za sobą jak najwięcej wrogów. To też głównym celem mogą być stolice sąsiadujących z Koreą Północną, sojuszniczych Stanów Zjednoczonych, Seul i Tokio. Panie Zagórek, wszystko jedno, czy pan ma jakieś korzenie polskie, czy nie? Pan jesteś takim tępym baranem, że i to baranem, który musiał się kilka razy trykać z jakąś betonową ścianą. Bo czegoś takiego to nawet idiota by nie wymyślił. A ja mówię już od kilku miesięcy. Jeśli Korea Północna zostanie sprowokowana, to nie będzie się w ogóle zajmowała ani Seulem, ani Tokio, tylko przede wszystkim uderzy w zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Ostatnie dwie rakiety dalekiego zasięgu z lipca pokazały cel. Więc panie Zagórek, ja rozumiem, że pańskim zadaniem jest dezinformacja, ale po cholerę tak głupio ludziom w mózgach mącić. No przecież to każdy w miarę wyrośnięty palant wie, że to jest bez sensu. Po co Kimowi atakować Seul i Tokio? Przecież to nie Japończycy i nie Koreańczycy z południa są jego podstawowymi wrogami, tylko Amerykanie. Jeśli Kim zostanie do tego zmuszony, to zaatakuje Kalifornię i zaatakuje Guam. I zaatakuje Hawaje. Rozumiesz pan, panie Zagórek? A ja nie jestem żadnym specjalnym wielkim znawcą. Tylko ja myślę. Wiesz pan? Ja myślę. I nie robię z ludzi idiotów. Tak. Proszę państwa, ale on... Żeby odwrócić uwagę Amerykanów od oczywistego zagrożenia, mówi o Tokio i Seulu. No i oczywiście autor badań skrupulatnie obliczył skutki wszystkich wariantów. Zarówno uderzenie w jedno z miast, jak i w obie stolice. Zarówno pociskami minimalnej siły, jak i maksymalnej. Nawet jeśli do celu doleci 1/5 część rakiet. Nie wiem, dlaczego miałaby dolecieć, ale nie będzie. No, tylko odpowiedzcie mi Państwo, jaki sens ma robienie założenia, że 1/5 rakiet doleci. W miastach momentalnie zginie około 600 tysięcy ludzi. W tych dwóch. Około 2 milionów zostanie rannych w różnym stopniu ciężkości. Centralne rejony stolic będą całkowicie zniszczone. Maksymalna ilość ofiar w razie zadziałania 80% głowic bojowych to ponad 2 100 000 ofiar śmiertelnych i 7,5 miliona rannych. Nie wiadomo, ile w późniejszym okresie zabije promieniowanie. Podsumowując, pisze ten Sputnik. Michael Zagórek pisze, że łączne straty w ludziach w tej katastrofie przewyższą łączną liczbę obywateli Korei Południowej i Japonii, którzy zginęli w latach wojny koreańskiej i II wojny światowej. KRLD przestanie istnieć jako państwo, kiedy spadnie na nie odwetowe uderzenie rakiet Stanów Zjednoczonych, a może i bomb lotniczych B-61. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że cała ta papierowa apokalipsa to tylko techniczne rachunki jednego człowieka. Prawdopodobieństwo, że straszliwy scenariusz zmieni się w rzeczywistość, jest skrajnie mała, pisze redakcja Sputnika i tu się z nią nie zgadzam. Chciałem zwrócić uwagę, to jest ta podstawowa część tego artykułu, za chwilę przejdę do następnej, ale chciałem zwrócić Państwu uwagę na jeden aspekt. Mówi się o ofiarach, ale mówi się tylko o ofiarach ataku, jakiegoś durnowatego ataku, nie wiadomo skąd wziętego, Korei Północnej na Tokio i na Seul. No Tokio jeszcze bym zrozumiał, bo pod Tokio jest bardzo duża baza floty amerykańskiej. No ale to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Kupy się nie trzyma. Ale proszę zwrócić uwagę, że w ogóle nie ma mowy o stratach, które poniesie Korea Północna. Jakby ci ludzie byli mniej warci niż z błotrawy. Zauważyliście Państwo? W ogóle nie ma mowy o tym, o ofiarach, które poniesie Korea Północna, tych ludzi, którzy zginą i zostaną ranni w Korei Północnej po atakach atomowych Stanów Zjednoczonych. Wyraźnie o tym powiedział ten facet. Stany Zjednoczone zamienią, on to ładnie tak powiedział, zamienią ich państwo w radioaktywną pustynię. To są słowa Mana Zagórka. Czyli innymi słowy, ważni są tylko obywatele i znowu tutaj jest rozgraniczenie. Popatrzcie Państwo, jak ten cały Zagórek kombinuje jak kąt pod górę. Po pierwsze, w ogóle nie informuje Amerykanów, nie wspomina Amerykanom o tym, że istnieje chociaż cień prawdopodobieństwa, że zostanie zaatakowana Kalifornia, w ogóle zachodnie wybrzeże. W ogóle. Jakby nie było takiej możliwości. A to jest oczywisty błąd. To jest skandal. To jest po prostu skandal. Ale to jest skandal, który ma swoją rachubę. Tu chodzi o to, żeby w żadnym przypadku Amerykanie nie wywierali presji na swojego prezydenta, w żadnym wypadku na żydostwo, które kieruje Stanami Zjednoczonymi, ani aby ci ludzie nie popychali Amerykę do wojny. Rozumiecie Państwo, co ja mówię? Jeśli społeczeństwo nie wie o tym, że możliwy jest atak, że to jest ogromne prawdopodobieństwo, nie skrajnie małe, jak to piszą, ale ogromne prawdopodobieństwo ataku Korei Północnej na miasta zachodniej części Stanów Zjednoczonych, zachodniego wybrzeża, to w takim razie to społeczeństwo, będąc w niewiedzy, po prostu nic nie zrobi i nie będzie nic robiło. Pamiętacie Państwo, jaka była afera, mówiłem o tym, jaka była afera na Guamie, kiedy Kim tylko wspomniał o Guamie? Wtedy nagle się wszyscy rzucili na Trumpa, Amerykanie, mówiąc, odpieprz się od Kima, my chcemy żyć w spokoju. No, rozumiecie? Wyobraźcie, co by się stało w Kalifornii i w tych innych stanach zachodniego wybrzeża, gdyby się ludzie zorientowali, że im grozi atak atomowy? Wiecie, co by się stało? Ja nawet trudno mi sobie to wyobrazić, jaka była awantura. Jaka by się, że była afera. Więc tutaj jest, to jest powodem, dla którego ten pan Zagórek w ogóle nie wspominał o takim wariancie. W ogóle. Natomiast wariant skrajnie mały, to jest wariant taki, że Kim zaatakuje Seul i Tokio. Po prostu bez sensu. No, to jest, wiecie państwo, to tak jak na złość mamy od morza se uszy. No, a tak w kogoś, kto mu nie zagraża na razie. Oczywiście wojska amerykańskie w Korei Południowej zagrażają. To jest jasne. Zapewne w trakcie tego ataku na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, który będzie podstawowym celem, na pewno część rakiet, ale już nie takich dużych, zupełnie innego zasięgu, zupełnie innego kalibru, spadnie na jednostki wojskowe, zarówno w Korei Północnej, przede wszystkim w Korei Południowej, przede wszystkim, może i część spaść na Okinawę, może część spaść na tą Yokosukę. Yokosukę to jest ta miejscowość, gdzie stacjonują te jednostki w Zatoce Tokijskiej, gdzie stacjonują japońskie, amerykańska marynarka wojenna. Tak, ale to jest wszystko drobiazg. To będą po prostu, myślę, że to będą pojedyncze rakiety. Nie to jest ważne. To w ogóle nie to jest ważne. Sumowem, chciałem zwrócić uwagę państwa, że tutaj przytoczony został materiał tego całego Zagórka jakaś tam, który tak naprawdę ma i dezinformować nas. To jest, dla mnie ten materiał to jest jakby materiał do przemyśleń. Ale teraz, poczekajcie państwo, ale teraz mamy jeszcze historię bardzo fajną, a mianowicie Rosjanie, czyli agencja Sputnik, zaczynają mówić rosyjscy eksperci. I to jest najciekawsze. Cytuję. W tej chwili czas gra na korzyść Kim Jong-una. To jest oczywiste. Powiedział Raj Nowosti, ekspert wojskowy Michał Chodorenok. Im więcej ma rakiet balistycznych różnej klasy, tym trudniej będzie Waszyngtonowi osiągnąć cokolwiek drogą wojskową. Ja o tym mówiłem już dawno. W całej tej sytuacji winić można tylko USA z ich ciągłymi groźbami. Oczywiście, należy wprost powiedzieć, że nikt nie zrobił tyle w zakresie złamania zasady nierozprzestrzeniania broni jądrowej, co USA. Cholera jasna, dlaczego do 100 diabłów i piorunów ja muszę się zgodzić z ruskim? Ale cholera jasna, nie mam wyjścia, bo on ma rację. To co ja mam zrobić? Powiedzieć, że głupi? Nie, to po prostu jest kwintesencja tego, co każdy normalny człowiek będzie myślał na ten temat. No w każdym razie ja. Z kolei, cytuję, wiodący pracownik naukowy Instytutu Dalekiego Wschodu Rosyjskiej Akademii Nauk, Jewgenij Kim, wyjaśnił Rai Nowosti, że KLD przeprowadza testy rakietowe nie po to, aby kogoś nastraszyć czy sprowokować. Pyongyang próbuje jak można najszybciej zakończyć testy i udoskonalić swój wojenny potencjał. 100% racji. Ekspert uważa, że kierownictwo KLD, dysponując taką bronią, poczuje się w miarę pewnie i nie będzie tworzyć napięcia w trybie jednostronnym. Tym samym jest także zainteresowany główny gracz w rejonie Azji i Pacyfiku, zarazem opiekun Korei Północnej, Chiny. No to ostatnie, to bez sensu, ale proszę Państwa, no nie sposób, no kurczę, no dlaczego ja muszę się ciągle zgadzać z ruskimi? No bo oni mądrze mówią. Oni logicznie myślą. To jest oczywiste, że, jeszcze raz, powtarzam to, co ja zawsze mówię, że KLD nie przeprowadza testów wojskowych po to, żeby kogoś przestraszyć czy sprowokować. Oni chcą jak najszybciej zakończyć testy i mieć święty spokój. I wtedy są mocarstwem nuklearnym i jako takie, cytuję słowa Kima, a każde mocarstwo nuklearne, słowem Korea Północna, ma swoje interesy. To są słowa Kima. Rozumiecie Państwo? Oni chcą zakończyć testy i mieć święty spokój. I powiedzieć, okej, to już teraz dysponujemy tym, co chcemy i teraz możemy rozmawiać. I teraz możemy rozmawiać, ale już nie tak, że Stany Zjednoczone nam będą coś dyktowały, albo tak zwana wspólnota międzynarodowa będzie nam dyktowała, tylko będziemy rozmawiali z pozycji takiej, że my, jeśli my coś chcemy, a jeśli wy coś chcecie, no to w takim razie możemy siąść do stołu i wtedy będziemy rozmawiali o tym, co obydwie strony chcą. Zmyślcie Państwo. Tak, o to chodzi. Nie o to, żeby straszyć kogoś, prowokować kogoś, tylko po to, tylko o to, żeby skończyć testowanie tego wszystkiego, mieć święty spokój, poszerzać tą swoją bazę tych rakiet średniego, dalekiego zasięgu, tych pocisków nuklearnych i już. Zrobili testy, mają święty spokój i czołem. I są mocni. I czują się mocni, czują się pewni. Przecież powtarzałem tysiące razy. Czy Kim wygląda na wariata? Tylko wariat chciałby sprowokować wojnę nuklearną. Wojnę nuklearną, która zmiecie jego, na pewno, jego rodzinę, jego naród. No przecież żaden przywódca tego nie chce. No to jest logiczne. Natomiast ci wszyscy amerykańscy durnie typu takiego właśnie tego, który jest tu cytowany, tego Zagórka, no wręcz myślą właśnie takimi kategoriami. W ogóle nawet nie myśląc o, nie dając swoim czytelnikom szansy zmierzenia się z problemem, który powinien amerykański czytelnik mieć. Czy ten problem nazywa się, czy to mnie dotyczy? Jak ja na przykład mieszkam w Los Angeles, czy gdzieś indziej, w Palo Alto, czy gdzieś tam jeszcze indziej, czy mnie to dotyczy? Nie, to mnie nie dotyczy. Nie, to dotyczy Tokio, to dotyczy Seulu, to dotyczy Japonii, to dotyczy tam. Nie, mnie to nie dotyczy. Bo jakby się okazało, że to jego dotyczy, to on by się zesrał ze strachu. To on by nie wiem, co zrobił, żeby jego ci politycy natychmiast w podskokach wycofali się z tych głupich pomysłów zaatakowania Korei Północnej. Bo on by się zesrał ze strachu. Taki jeden z drugim, a tych kilkadziesiąt milionów, jakby się zestało ze strachu, oj, to by było zagrożone środowisko naturalne. Tak, proszę Państwa, jak Państwo widzicie, tak się zastanawiam, dlaczego Sputnik zacytował tego Zagórka. Bardzo się tym zastanawiam. Bardzo mnie to zastanawia i jestem tego bardzo ciekawy. Dlaczego oni zacytowali go? Ja podejrzewam, znając perfidię ruskich, ja podejrzewam, że oni chcieli, żeby się wszyscy śmiali w kółak z głupoty amerykańskiej. No bo przecież jak to się czyta, no to nie sposób, mimo tych jakichś papierowych ofiar śmiertelnych, no nie sposób się nie śmiać. Jeśli cokolwiek, oczywiście człowiek zna na rzeczy. Tak. No jak widzicie Państwo teraz różnicę między Rosjanami a wypowiedziami tych dwóch facetów, Rosjan a wypowiedziami tego całego Zagórka? Widzicie to? To jest jeszcze druga możliwość, że że Sputnik chciał pokazać różnicę między tempem Zagórkiem i dwójką inteligentnych Rosjan. To jest najbardziej prawdopodobne. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.